o zdrowiu i urodzie. Wyjaśniamy, doradzamy. Porady zdrowotne w Radiu Rodzina. Zaprasza Elżbieta Dębska.
W kolejnych poradach zdrowotnych wita Państwa Elżbieta Dębska. Zanim przedstawię swojego gościa, nawiążę do poprzedniego programu, w którym to rozmawialiśmy o stresie. I rozmawiałam na ten temat z magister wychowania fizycznego, bo ustosunkowała się ona do tego, jak uporać się ze stresem. Stres, drodzy Państwo, tak przypomnę, w pojęciu psychologicznym jest to szybka, dynamiczna reakcja dostosowawcza danej jednostki do danej sytuacji, do danego bodźca. Ten trudny jakiś bodziec nazywamy stresorem. Natomiast w pojęciu medycznym stres jest zaburzeniem równowagi organizmu i jest to spowodowane albo czynnikiem fizycznym, na przykład potrzeba szybkiej ucieczki przed groźnym psem, lub czynnikiem psychologicznym, na przykład śmierć kogoś bliskiego. Reaguje wtedy nasz system nerwowy, system hormonalny. Najprościej mówiąc, wydziela się główny hormon stresu, adrenalina, przyspiesza się wtedy akcja serca, przyspiesza się oddech, następuje wzrost ciśnienia krwi. To wszystko po to, żeby opanować tę trudną sytuację. Ale ważne jest to, by rzeczywiście szybko tę sytuację opanować i by te reakcje organizmu wróciły do normy. Bo jeśli ten stres przechodzi w taki stres przewlekły, doprowadza do fazy wyczerpania. I tych kilka zdań właśnie chciałam powtórzyć z poprzedniego programu, żeby Państwa znów wprowadzić ten temat. A dzisiaj na temat, jak radzić sobie ze stresem, jakie konsekwencje stresu mogą być w nawiązaniu do naszego sposobu odżywiania. Dzisiaj na ten temat będę rozmawiała z dietetyczką Magdą Przybyłowską i witam Cię, Magda, w studiu.
Witam serdecznie.
Proszę, powiedz mi, co pacjenci potrafią robić, kiedy mierzą się z dużym stresem, co potrafią złego robić dla swojego organizmu właśnie w kontekście odżywiania.
Rzeczywiście jest to problem, jeżeli chodzi o stres, a jedzenie, ponieważ często stresowe sytuacje po prostu są zajadane. Dlaczego tak się dzieje? To jest takie budowanie trochę skojarzeń. W okresie, kiedy jeszcze byliśmy karmieni mlekiem mamy, w momencie, kiedy płakaliśmy, mama nie wiedziała do końca, co nam jest, czy nam coś dolega, czy nas coś boli. I pierwsze co, to zawsze może jest głodne, albo podawało się właśnie butelkę, albo dawało się właśnie pierś mamy po to, żeby zaspokoić dziecko, i wtedy nagle dziecko się uspokajało. To wywołuje takie wtedy dobre emocje, bliskość, czułość, takie bezpieczeństwo. No i ten płacz w większości przypadków jest w jakimś stopniu niwelowany, tak? Przez właśnie jedzenie. I później z biegiem czasu gdzieś ta czynność jedzenia splata się właśnie z takim szeregiem pozytywnych emocji. Na przykład, jeżeli zjesz coś, jakiś obiad, to na przykład dostaniesz coś dobrego do zjedzenia, tak? Są takie różne komunikaty. Nieświadomie je mówimy, bo chcemy zadbać o to, żeby to dziecko zjadło. Albo na przykład udało nam się coś w szkole, dostaliśmy jakąś dobrą ocenę. Najczęściej były to jakieś słodkie przekąski.
Jakaś forma nagrody,
tak,
prawda?
Jakaś forma nagrody, i najczęściej to się kojarzyło właśnie z czymś słodkim. Czyli już od najmłodszych lat jesteśmy uczeni takiego poczucia, że jedzenie spełnia jakąś taką funkcję też psychologiczną w momencie, kiedy nam się powodzi, ale również w momencie, kiedy właśnie stres nas dopada, ten negatywny stres, to wtedy też szukamy bezpieczeństwa, jakiegoś takiego czułości, dobrych emocji. I wtedy jedzenie nam się kojarzy właśnie
z tą dobrą emocją.
I to w końcu konsekwencji zaczyna być problemem, że zaczynamy jeść szczególnie no, te rzeczy, których nie powinniśmy zjadać, albo zjadamy zbyt duże porcje danych produktów po to, żeby zaspokoić właśnie to poczucie bezpieczeństwa i przyjemności. Może być też tak, że organizm w momencie stresowym potrzebuje też więcej energii, właśnie bo wydziela się ta adrenalina, przy cały organizm jest w stanie takiego pobudzenia i pierwsze co, no to pożywienie jest dla nas energią, czyli też organizm dąży do tego, żeby tą glukozę, czyli cukier, dostarczyć jak najszybciej, żeby stłumić te negatywne emocje.
Czyli tak w praktyce, jeśli być może miałaś już takich pacjentów, co ludzie dojadają? Jest to tylko, bo tak można się domyślać, że na pewno jedzą wtedy dużo słodyczy. Ale czy tylko, czy jeszcze?
Nie, nieraz to jest tak, że cały dzień właśnie się nie je, bo jest stres i przychodzi się do domu i się zjada wszystko, co jest pod ręką.
Czyli się jakby odreagowuje to,
tak,
to wszystko.
Ponieważ stres też powoduje, że często zapominamy o tym, czy byliśmy głodni, czy nie byliśmy głodni. I w momencie, kiedy on puszcza, no
tak, bo jesteśmy cały czas skoncentrowani na jakiejś tam innej rzeczy i po prostu nie jemy.
Tak,
i potem...
po prostu zagłuszamy może to poczucie głodu. I wtedy w momencie, kiedy przychodzimy do domu, możemy nawet nie tylko zjadać słodycze, ale też właśnie różnego rodzaju potrawy, które zjadamy w dużych objętościach. Nieraz to też jest odreagowanie na zasadzie pójdę na sobie na fast fooda, też się zdarza, albo alkohol nieraz też, czyli takie też puste kalorie dodatkowo wchodzą nam, czy właśnie głównie też objętościowo.
Tak, tutaj poruszyłaś ten temat alkoholu, to ta walka ze stresem może mieć tutaj takie skutki, jeśli chodzi właśnie o spożywanie alkoholu po dniu takim pełnym takich trudnych sytuacji. Człowiek no, uważa, że siada przy lampce wina, czy panowie często piwo i to się może powtarzać, prawda? I może skończyć się to problemem. Tak. Jak sobie radzić z tym problemem? Wracam jednak do jedzenia, nie do alkoholu już.
Tak, bo już poznaliśmy parę metod radzenia sobie ze stresem na ostatniej audycji.
Właśnie, tutaj jeszcze może też Państwu przypomnę, że Marysia Zarychta, która była wtedy gościem, magister wychowania fizycznego, wskazywała na wiele takich łatwych, a skutecznych spraw, które nam wyciszają nasze emocje. Mówiła o technikach relaksacyjnych, mówiła o ćwiczeniach oddechowych, o drzemce w miarę możliwości w środku dnia i takiej regeneracji sił, o wysiłku fizycznym, który jest taką bardzo dobrą metodą walki ze stresem. Mówiła o śmiechu, że ten śmiech uwalnia nasze ciało od napięć, rozluźnia to cały nasz organizm. I wtedy też w czasie śmiechu wydzielają się hormony odpowiedzialne za dobre samopoczucie. Także tutaj ten aspekt był szeroko poruszany. Bardzo mi się podobało. Pamiętam, jak Marysia mówiła w tym programie, jeśli chodzi o stres u dzieci, które rozpoczynają naukę, szkołę. Jest to dla nich taka sytuacja trudna, czasami no, trudne. Wspominała o ćwiczeniach zrywania jabłek, kiedy w trakcie robienia lekcji, jeśli to długo trwa, to nagle robimy ćwiczenia zrywania jabłek, kiedy nasze ciało się wtedy rozciąga, tak rozluźnia, pisanie nosem, robienia min. Także ona tutaj wskazała, ja je tak Państwu przypominam, bo myślę, że to są takie ważne metody radzenia sobie ze stresem. No ale teraz wracam do Ciebie, jak sobie radzić z tym jedzonkiem.
Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, czy jadłam w ciągu dnia, bo może się okazać, że po prostu musimy bardziej zwrócić uwagę na to, że jeżeli ten stres wiemy, że będzie się częściej pojawiał, żeby zadbać o te posiłki, żeby zawsze mieć pod ręką takie główne nasze posiłki regularne, bo być może jest to po prostu też efekt tego, że jesteśmy już wygłodzeni ze względu na to, że nie jedliśmy, dlatego też warto zadbać o tę regularność posiłków, to na pewno. Drugą sprawą jest no, też znalezienie tak w psychologicznym aspekcie, no, przyczyny tego stresu i poszukać wtedy, co ja mogę zrobić też nie tylko, jeżeli chodzi o żywienie, ale czym mogę zastąpić to jedzenie, jeżeli to jest czynność się cały czas powtarza. Na przykład wiem, że jedzenie jest moją słabością, to może w ramach tego będę robiła 10 brzuszków zamiast zjedzenia czegoś, co mam pod ręką, tak? Czyli takie alternatywy, szukanie zamiast jedzenia alternatywy tego odreagowania. Ale również, jeżeli wiemy, że na pewno nie damy rady i ten stres nas dopadnie i na pewno coś chwycimy, to warto już mieć przygotowane wszelkiego rodzaju marchewki pokrojone, paprykę, takie warzywne przekąski, które jakby nieświadomie możemy zjadać, a one nie mają aż tylu kalorii, w związku z tym nie będą wpływały też na naszą masę ciała, a już jakiś damy impuls dla jamy ustnej, że coś tam chrupiemy, czyli też impuls dla mózgu, że coś tam w tej buzi jednak się pojawia i dzięki temu możemy troszeczkę ten stres też odreagować takimi lekkimi produktami. I również woda. Małe łyki wody co jakiś czas też powodują takie zagłuszenie tego poczucia, że powinnam coś zjeść w wyniku tego stresu. Każdy jest inny i trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na to, jak ja mam reagować i jeżeli wiem, że ten problem się pojawia, to właśnie spojrzeć na to, wypisać sobie najlepiej, co ja mogę w tym przypadku zrobić, jakie alternatywne sposoby sobie poszukać i wiadomo, że to jest proces, czyli też z dnia na dzień tego się nie zmieni. Ale jeżeli będę uczyła, ten nawyk wyrabiała, skoro jedzenie kojarzyło mi się z przyjemnością, a będę szukać alternatyw tego jedzenia, no to też się uczę organizm, że w tym momencie na przykład wychodzę na spacer albo właśnie może podejmę jakieś ćwiczenie, czy może idę z kimś porozmawiać i rozładowuję to napięcie.
Moim celem dzisiaj jest też, żebyśmy doszli do problemu zaburzeń odżywiania, bo myślę, że długotrwałe, bardzo trudne sytuacje życiowe, czyli długotrwałe sytuacje stresowe, bo to wszystko, co trudne w życiu, to po prostu są sytuacje stresowe, mogą doprowadzić do zaburzeń odżywiania. Tu bardzo mam na myśli grupę młodzieży, u której ostatnio, no nie tak rzadko, diagnozowane są zawsze zaburzenia odżywiania. Mogłabyś na ten temat powiedzieć?
Tak, rzeczywiście zaburzenia odżywiania są dość teraz popularnym tematem, ponieważ mamy dostęp do żywności różnego rodzaju, ale też do mediów, które dają nam różnego rodzaju pogląd, jak powinno się wyglądać, jak powinno się jeść. W związku z tym, jeżeli mamy zły dostęp do takiej wiedzy, albo nie potrafimy przesiać tej informacji, no to wtedy zaczynają się problemy w naszym osobistym życiu. Co tutaj możemy wyróżnić? Zaburzenia odżywiania to nie tylko kwestie związane z zajadaniem stresu, ale również one mogą prowadzić do właśnie niedowagi, na przykład ograniczamy zbyt mocno swoje jedzenie. To może być też problem, jeżeli chodzi o anoreksję i bulimię. Również możemy się doprowadzić do nadwagi, otyłości, także tych zaburzeń jest bardzo wiele. Nadwaga i otyłość to też jest zaburzenie odżywiania, czyli to kwestie takie, bym powiedziała, szerszy aspekt, nawet i tutaj ocieramy się właśnie o psychologię, czy czasem pewne nasze wybory żywieniowe, to po co sięgamy, nie opiera się o psychikę, tak jak wspominałam tu o zajadaniu stresu, to też jest połączone jednak z naszą głową, z naszą psychiką, więc te zaburzenia mają dość mocne podłoże psychologiczne. Presja reklamy, presja tych kolorowych gazet, szczególnie właśnie wśród osób młodych, powoduje, że nie wiemy, w którą stronę iść. Presja może też koleżanek, kolegów, nawet już spotykam się z przedszkolakami, które mówią, że trzeba się odchudzić, także gdzieś te tematy krążą, że tutaj...
Są bardzo eksponowane te tematy.
Wygląd jest ważny, bo to głównie na to się zwraca uwagę, zapomina się tak naprawdę o kwestiach zdrowotnych, mówi się bardziej o tym, że jesteś fit, jesteś akceptowany, czyli pewnego rodzaju zaburzenia tworzą się na poziomie właśnie tym akceptacji siebie, akceptacji tego, jaka jestem, jak się odżywiam, jaki prowadzę styl życia i to powoduje, że te zaburzenia nas tak mocno dotykają.
Mogłabyś powiedzieć troszkę o anoreksji i bulimii?
Tak, jeżeli chodzi o anoreksję, w ogóle anoreksja i bulimia to są bardzo złożone, jeszcze bardziej złożone problemy, jeżeli chodzi, bo jakby porównać do nadwagi i otyłości, ponieważ tutaj typowo już wiemy, że psychika ma największe znaczenie w tych zaburzeniach odżywiania. Anoreksja, inaczej to się nazywa jadłostręt psychiczny. Jadłostręt psychiczny, czyli już mamy nawiązanie do psychiki i są to takie działania, kiedy podejmujemy liczne celowe, to trzeba zaznaczyć, działania, które prowadzą do utraty masy ciała lub utrzymania niskiej masy ciała. Zazwyczaj to się pojawia właśnie w okresie dojrzewania, kiedy zmienia się ciało, szczególnie u dziewcząt, ponieważ wtedy pojawia się biust, pojawiają się biodra i zaczynamy widzieć, że jest zmiana struktury ciała, pojawiają się jakieś zaokrąglenia i w tym okresie najczęściej dochodzi do właśnie zaburzeń. Nie akceptujemy tego, że takie zmiany zachodzą. Natomiast tych przyczyn jest bardzo wiele i również dotyczy to chłopców, ponieważ...
Właśnie chciałam zapytać, czy bo tak rzeczywiście bardziej się słyszy o tym problemie u dziewcząt, ale chłopców też.
Jak najbardziej. Tak? U chłopców też coraz częściej. Ja się spotykałam w swojej doświadczeniu dietetycznym, że właśnie u chłopców w dość małych szkołach właśnie ten problem też występował. Także nie jest to tylko i wyłącznie grupa dziewcząt. Mogą być to bardziej formy restrykcyjnego ograniczenia jedzenia, ale mogą być też bardziej bulimiczne, czyli trochę też wywoływanie wymiotów, zwiększenie aktywności fizycznej. Często jest tak, że osoba, która zapada na anoreksję, ma takie podłoże jak na przykład problemy w rodzinie, może problemy wśród koleżanek, kolegów. Perfekcjonizm tutaj często wychodzi na prowadzenie. Również przekonanie, że szczupła sylwetka jest pomocna w życiu ze względu na reklamy, którymi się mimo nieświadomie tak naprawdę też karmimy. Negatywny stosunek do właśnie dojrzewania, o czym wcześniej wspominałam, ale także mamy lęk przed dorosłością, przed tym, co się dalej wydarzy, bo nagle świadomość jest już większa i też widzimy, co się dzieje dookoła. Także brak wiary w siebie. No i to jest często połączone właśnie z tym perfekcjonizmem. Także przyczyn może być bardzo wiele, ale na co zwrócić uwagę, jeżeli no już taka sytuacja zajdzie, no bo musimy mieć jakieś takie sygnały, które tak nas niepokoją. Mówimy tu głównie o grupie młodzieży, ale również dotyczy to też starszych osób, ale najwięcej jednak wśród młodzieży ten problem występuje. Przede wszystkim szybki spadek masy ciała. To już musi być taki dla nas alarm, że coś się dzieje nie tak. Albo zbyt długo utrzymuje się ta sama masa ciała w stosunku do wzrostu tego dziecka. Czyli BMI tutaj, czyli wskaźnik masy ciała w stosunku do wzrostu, obniża się znacząco. Powinien być około 19, a jeżeli obniża się do 17,5 nawet ten stosunek, no to się już okazuje, że to już jest bardzo niska masa ciała w stosunku do wzrostu. Miesiączki, ponieważ w tym czasie pojawiają się nieregularnie, to często nieraz nie widzimy, że
tak,
to jest...
troszkę to maskuje
tak,
obraz.
Że to może być że już jest jakiś problem, ponieważ właśnie w wyniku anoreksji i braku jedzenia, no mamy problem z brakiem miesiączki.
Tak, jeśli to są starsze dziewczyny, to tracą.
To już tak, to jeżeli zanikło i 3 cykle kolejne już nie ma, to trzeba się już zgłosić tutaj z tym do lekarza. Ale mogą być takie rzeczy, takie zwyczajne, że na przykład omdlenia i tutaj dzieci się często tłumaczą, że stres, że były sprawdziany, jakieś różne wydarzenia, które powodowały, że dlatego takie omdlenie wystąpiło. Możemy zauważyć, że na przykład dziecko ukrywa się z jedzeniem, że woli, czyli że chce zjeść w samotności, raczej w towarzystwie nie bardzo, albo mówi, że jadło u koleżanki i że już nie jest głodne.
Zrobi wszystko, żeby nie jeść.
Tak, tak. Tutaj no jest tak. Za wszelką cenę, nawet jeżeli głód jest tak zagłuszony, że ten poczucie głodu już w którymś momencie po prostu nie występuje. Może być przyspieszona praca też serca i zauważymy takie zmiany, jakieś takie trochę może nadpobudliwości, ale też i ospałości, uczucie ciągłego zmęczenia. Również mogą wypadać włosy, niszczyć się paznokcie. Możemy zauważyć też, jeżeli często ta osoba się waży, na przykład wchodzi codziennie na wagę albo kilka kilka razy dziennie sprawdza, notuje, jest taka skrupulatna, albo dopytuje, ile to ma kalorii, to też może być taki przyczyna, czyli taki sygnał dla nas, że coś się złego dzieje, ale również zaparcia, bóle brzucha, takie objawy, czy też porównywanie się do koleżanek, kolegów, też może to nam dawać już jakiś sygnał.
I ciągłe wrażenie, że jestem gruba.
Tak, to wrażenie w tej, patrząc na lustro, zawsze ta osoba widzi siebie w innym świetle niż jest w rzeczywistości. I tego teraz, jak to zrozumieć, i to jest bardzo trudne dla rodziców, dla opiekunów, ponieważ my byśmy chcieli jak najlepiej, ale to jest bardzo skomplikowany proces, żeby dojść do psychiki tej osoby, tego dziecka. Dlaczego to jest takie niebezpieczne? Bo o tym trzeba powiedzieć, bo nawet nieraz rodzice się cieszą, że moje dziecko nie ma nadwagi i otyłości, ale do czego to może doprowadzić? Zaburzenia hormonalne przede wszystkim, również odwodnienie organizmu, bóle i zawroty głowy. Również mamy obrzęki, mogą występować, bladość, anemia, też taki pojawia się taki charakterystyczny meszek na ciele, który jakby chroni trochę tą skórę, że jakby chroni przed utratą temperatury, ten taki specyficzny ten meszek się pojawia. Również mamy zanik mięśni. Jeżeli są jeszcze dodatkowe wymioty, to może być jakiś obrzęk ślinianek, też możemy zauważyć. I też zaburzenia różnego rodzaju psychiczne, które prowadzą do depresji, do zamknięcia się na środowisko, właśnie zamknięcia się, alienowanie się od środowiska dzieci i młodzieży.
Właściwie nie wiadomo, do kogo najpierw się udać, do jakiego specjalisty, bo to jest taka złożoność problemu, że tutaj to leczenie musi być z każdej strony, prawda? To nie jest tylko problem, właściwie może chyba, nie wiem, czy najmniejszy dla dietetyka, czy bardziej dla psychologów, psychiatrów?
Tak, zespół musi być rzeczywiście złożony. Na pewno lekarz pierwszego kontaktu, jeżeli chodzi o zdrowie, taki w pierwszym pewnie etapie będzie uruchomiony.
Tak, to zauważy.
Bo to jest taka naturalna reakcja. Na pewno tutaj musi wejść w zespół psycholog, dietetyk, często też wchodzi bardziej specjalistycznie psychiatra, czyli ten zespół musi ze sobą współgrać.
Jakby od głowy trzeba to leczenie zacząć, prawda?
Tak, głównie jednak. No i bardzo delikatny temat, dlatego nie możemy też od razu ocenić, że dane dziecko ma anoreksję, bo być może jest to też coś chwilowego, i więc też nie niszczmy od razu, nie stawiajmy diagnozy bez rozpoznania tego, tak? Żeby nie skrzywdzić psychiki dziecka, że podejrzewamy jakieś nieciekawe zmiany. Czyli trzeba tutaj dopytywać, szukać, żeby ten problem jakby rozszerzać.
Ale jak się obserwuje taką osobę, będąc gdzieś, przebywając z tą osobą, to widać zdecydowanie.
To już jest taka zaawansowana raczej. Ale są jeszcze, bardzo dobrze by było, gdybyśmy mieli taką wrażliwość jako rodzice na takie dziwne zachowania już wcześniej, żeby właśnie już nie doprowadzać do takiej sytuacji, kiedy już jest już trzeba tej pomocy szukać. No ale oczywiście jesteśmy zabiegani, każdy problem, każde objawy są takie popularne, bo jeżeli boli brzuch, nie skojarzymy tego. Ale trzeba po prostu obserwować.
Jeszcze też spotkałam kiedyś osobę, która tam chorując na inną chorobę przewlekłą, bardzo skrupulatnie wypisywała sobie każdy posiłek, co je, ile je. To było naprawdę bardzo, bardzo szczegółowe, z dokładnością gramów i tak dalej. No można by przypuszczać, że to będzie też związane z anoreksją, ale czy może być też ekstra takie jakieś schorzenie, że nie jest to anoreksja, ale ktoś tak bardzo precyzyjnie, skrupulatnie o to dba?
To znaczy tak, są takie teraz też nowe odłamy różnych tych zaburzeń odżywiania i jeżeli ktoś jest taki skrupulatny w wyliczaniu, w sprawdzaniu jakości, czytaniu etykiet, to się nazywa ortoreksja.
Tak, ale może,
taki jakby odłam tego, czyli bardzo właśnie skrupulatne wyliczanie dla mnie, patrzę na jakość, na ilość produktu i wtedy niekoniecznie może być to anoreksja. Także odłamów jest teraz coraz więcej, bo pojawiają się nowe pomysły, nowe teorie i musimy to też rozróżniać.
Magda Bulimia.
Tak, bulimia, czyli żarłoczność psychiczna. Tutaj to się charakteryzuje tym, że dana osoba najada się bardzo dużą ilością pożywienia, po czym ma jakieś reakcje, stosuje sposoby na to, żeby usunąć to z siebie, czyli właśnie wymioty lub zwiększona aktywność fizyczna, taka, no, można powiedzieć w cudzysłowie, na maksa. Lub przeczyszczanie jakimiś środkami przeczyszczającymi. I nieraz to jest tak, że długo, długo ta osoba się głodzi, a później nagle ma napad dwa dni na przykład objadania się non-stop jakimiś produktami, nieświadomie, po czym idzie to oddać najczęściej w postaci wymiotów. Najczęściej bulimia to jest takie schorzenie, że możemy nie rozpoznać tego, bo ta osoba często ma nadwagę i otyłość. Czyli anoreksję zobaczymy, że taka osoba jest wychudzona, a często przy bulimii, przy tym nadmiarze kalorii i głodówkach, organizm jest tak rozregulowany, że nieraz w ogóle nie wiemy, że ta osoba ma problem. I to jest taki złożony problem, że okazuje się, że większość ludzi żyje wśród nas i nie wiemy, że ma taką bulimię. Pracują z nami i w pracy na przykład, bo dotyczy to nie tylko młodzieży i dzieci, tak jak mówiliśmy, że większość anoreksji u młodzieży, ale również właśnie u osób dorosłych, nawet i 40-paroletnie, ponieważ to się ciągnie latami. I taka osoba w pracy na przykład ma wyliczone wszystko ładnie, kanapeczki, wszyscy się ją podziwiają, że tak ładnie je, po czym przychodzi do domu, otwiera lodówkę i nie może sobie poradzić z napadami na różnego rodzaju produkty. No i tutaj przyczyn też jest wiele, ale najczęściej to jest brak akceptacji siebie, brak miłości, takie jakby cały czas napięcia wewnętrzne i tutaj to właśnie zajadanie stresu może doprowadzić właśnie do wszelkiego, do takiego
schorzenia. I znów, żeby leczyć, potrzebny jest zespół.
Tak, potrzebny jest zespół. Tutaj charakterystyczną cechą przy rozpoznaniu jest to, że taka osoba, jeżeli wymiotuje, to wkłada palce do ust i ma palce takie uszkodzone, jakby podrapane, takie rany po prostu.
Czyli
na palcach.
Czyli też trzeba na to zwrócić uwagę.
I trzeba zwrócić uwagę właśnie na to, czy szkliwo zębów jest prawidłowe, bo no, ze względu na kwas, który w wyniku wymiotów się...
W trakcie wymiotu.
Tak, to najczęściej. No i też wychodzi, pewne rzeczy wychodzą po prostu w wywiadzie, że taka osoba ma taki problem. I tutaj no, niepokoi nas to dlatego, że możemy właśnie się odwodnić, możemy mieć problemy z wszelkiego rodzaju wahaniami masy ciała, dlatego musimy zwrócić uwagę. Też miesiączki mogą nam zaniknąć, musimy wtedy też poruszyć cały zespół ludzi do tego, żeby odkryć i wyleczyć to schorzenie.
Jesteś, jeśli chodzi o swoją pracę zawodową, jesteś jeszcze młodą osobą, ale spotykasz się w pracy swojej z takimi osobami, tak?
Spotkałam się kilka razy. Najczęściej jest to taka sytuacja, kiedy rodzice przychodzą z dzieckiem do gabinetu, bo właśnie nie chce jeść albo ma jakieś swoje teorie na temat jedzenia i właśnie ta masa się nie zmienia, już powinna jednak się zmieniać, albo właśnie już ta masa spada i się niepokoi. No i najczęściej jest to jednak taka sytuacja, że podejmujemy tu współpracę jeszcze dodatkowo właśnie z lekarzem i psychologiem i dopiero pod względem dietetycznym można cokolwiek zacząć układać, chociaż w większości przypadków jednak później okazało się, że te osoby trafiły do szpitala, bo jednak dzieci często też wykluczają podczas wizyty, mówią tak, że tak będą robić, rzeczywiście to jest, ma pani rację i tak dalej, po czym wychodzą z gabinetu i robią tak samo i rodzice niestety później muszą udać się do szpitala.
Bardzo dziękuję Ci za te wszelkie informacje. Proszę Państwa, gościem moim była Magda Przybyłowska. Dzisiaj mówiłyśmy o tym, jak przewlekła sytuacja stresowa, jak trudy życiowe mogą również doprowadzić do zaburzeń w odżywianiu. Dziękuję Państwu, do usłyszenia. Dziękuję Tobie,
dziękuję.
Magda. Porady zdrowotne w Radiu Rodzina w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.